A w studio przy ulicy Zielnej 39 na falach 87,8 i www.wnet.fm pojawiła się Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka Gazety Prawnej. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Wspólnie, pewno państwo pamiętają, wspólną naszą wyprawę do kopalni Krupiński. My mniej zajmujemy się teraz polskim węglem. Karolina Baca-Pogorzelska cały czas trzyma rękę na pulsie i co?
I co? Mam powiedzieć o tym polskim węglu, czy jednak bardziej tym niepolskim, którym się właśnie zajmujemy?
Niepolskim, którym się zajmujecie, ale o polskim też przez chwilę porozmawiamy.
Do polskiego w takim razie pewnie dojdziemy tym tropem za moment. O tym niepolskim węglu od 4 października wraz z Michałem Potockim na łamach Dziennika Gazety Prawnej piszemy całkiem sporo i prawie codziennie. Chodzi mianowicie o antracyt, najbardziej energetyczny, bardzo cenny węgiel kamienny, który, jak się okazuje, przyjeżdża do Polski w dużych ilościach z Donbasu. Z Donbasu, który tak naprawdę handlowo jest ostatnio, przynajmniej w ostatnich miesiącach, zamknięty, ale musimy podkreślić, że nie robimy nic nielegalnego. Tyle tylko, że ten węgiel wcale nie przyjeżdża do nas jako węgiel ukraiński, bynajmniej, tylko przyjeżdża jako węgiel rosyjski. Proceder wygląda w ten sposób, że kontrolowane przez separatystów terytoria, gdzie wydobywa się antracyt, nie podlegają praktycznie żadnej kontroli innych władz, przede wszystkim władz ukraińskich. W związku z tym surowiec wydobywany tam zarówno w kopalniach, ale przede wszystkim w kopankach, czyli bieda szybach i nielegalnych kopalniach, wydobywany bardzo tanio, bo po mniej więcej $22 za tonę, a rynkowa cena tego surowca to $140, przejeżdża sobie do obwodu rostowskiego, tam dostaje papiery rosyjskie i dalej przez Białoruś jedzie już jako surowiec rosyjski i w dużej mierze przede wszystkim właśnie jako taki trafia do Polski.
Ale dużo jest tego węgla?
My cały czas próbujemy to policzyć, ponieważ dane, którymi dysponujemy, to są dane przede wszystkim rosyjskich kolei państwowych RŻD, bo tymi wagonami surowiec przyjeżdża do naszego kraju. No i mamy bardzo niepełne dane. Mamy pełne dane za rok 2015, ale z kolei mamy tylko pierwsze półrocze 2016 roku, pierwsze dwa miesiące tego roku. Cały czas próbujemy szacować te wielkości. No, nasze źródła nieoficjalnie mówią nawet o kilkudziesięciu tysiącach surowców miesięcznie przejeżdżającego przez Małaszewicze, czyli przez port kolejowy pod granicą polsko-białoruską. Natomiast my też musimy oddzielać, szacując te wszystkie wielkości, ten legalny antracyt, czyli ten, który naprawdę jest antracytem rosyjskim, chociażby z Kuzbasu i jakby tutaj nie ma żadnego problemu, że go tam kupujemy. Ale naprawdę to są ilości idące miesięcznie w tysiące. No rocznie myślę, że spokojnie możemy mówić teraz o kilkuset tysiącach ton tylko antracytu z Donbasu.
Jeżeli ktoś przywozi, jeżeli ktoś sprzedaje, to musi być po drugiej stronie kupujący. Kto kupuje antracyt z Ukrainy?
No i to jest bardzo, bardzo skomplikowany system, bo wykorzystując przepisy prawa handlowego, międzynarodowego prawa handlowego, o czym będziemy pisać w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, można stworzyć bardzo wielostopniowy system wysyłki tego surowca do Polski. W listach przewozowych odbiorcą bowiem nie musi być ten finalny nabywca produktu, może być to spedytor, agencja celna. W międzyczasie ten odbiorca może się nawet kilkakrotnie zmieniać, a zmian może dokonywać i nadawca, i odbiorca. System jest po prostu strasznie, strasznie trudny, ale my pokazaliśmy już kilka firm, które są odbiorcą donbaskiego antracytu. Chociażby firma Szar z Częstochowy, która nie handluje dalej tym produktem, ale zużywa go do produkcji takich bardzo specjalistycznych produktów dla przemysłu metalurgicznego. To są tak zwane nawęglacze, spieniacze żużla. Trzeba bowiem powiedzieć, że antracyt w Polsce, po pierwsze, od lat 90. nie jest wydobywany, ponieważ mamy zamknięte zagłębie wałbrzyskie, gdzie mieliśmy ten surowiec. Po drugie, nie jest zużywany do celów energetycznych, w przeciwieństwie do Ukrainy, która używa go w swoich elektrowniach. U nas antracyt zużywany jest przede wszystkim właśnie w przemyśle metalurgicznym, ponieważ antracyt może zastąpić koks. Nie jest to takie proste w hutach, nie jest to taki zwykły zamiennik, ale w wielu innych przemysłach antracyt może ten koks zastępować. I tutaj jest pytanie, czy odbiorca po prostu chce zapłacić mniej, bo koks też jest drogim produktem. Jeżeli ma tani antracyt, może go sobie zastąpić. Ale trzeba też dodać, że antracyt, który przyjeżdża do Polski, on nie zawsze w Polsce zostaje. Handlarze antracytu wysyłają go dalej na zachód, między innymi do Niemiec.
Ale warto przy tej okazji odnotować fakt, że import węgla z Rosji wcale nie jest mniejszy niż był.
Przeciwnie, import węgla z Rosji i w ogóle import węgla do Polski jest bardzo duży. Wczoraj poznaliśmy najnowsze dane od stycznia do sierpnia tego roku. Import węgla do Polski w porównaniu do tego samego okresu 2016 roku jest większy już o ponad 2 miliony ton, przy czym z Rosji o ponad milion. Ja z tego co pamiętam sama ujawniałam dane po 7 miesiącach tego roku i wtedy import węgla z Rosji rok do roku był już o równy milion ton większy. Dlatego bardzo jestem zaskoczona słowami wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, który przedwczoraj bodajże powiedział, że tegoroczny import węgla ogółem do Polski będzie jedynie o 600-700 tysięcy ton wyższy niż rok temu.
I jeszcze była druga część tej wypowiedzi, że wydobycie w Polsce będzie o milion ton mniejsze od zakładanego.
No jestem bardzo, bardzo zbudowana tym, że resort energii wreszcie widzi ogromne i potężne problemy wydobywcze polskiej grupy górniczej. Natomiast myślę, że do końca roku ten milion jeszcze zdąży ewoluować w ustach panów ministrów. Według naszych szacunków dziura wydobywcza w samej polskiej grupie górniczej wobec założonego przez spółkę planu 32 milionów ton wyniesie około 5 milionów ton. Według naszych szacunków PGG wydobędzie w tym roku 27 milionów ton węgla, a nie 32, jak słyszeliśmy. A ostatnio prezes już zaczyna mówić o nieco ponad 30 milionach ton.
A skąd się wzięła ta różnica?
Polska Grupa Górnicza powstała w ubiegłym roku na bazie upadającej kompanii węglowej. Została dokapitalizowana wówczas kwotą 2 miliardów złotych przez spółki energetyczne i fundusze państwowe. 1 kwietnia 2017 roku PGG przejęła również 4 kopalnie borykającego się wtedy z trudnościami finansowymi katowickiego holdingu węglowego i została dokapitalizowana kolejnym miliardem złotych. W związku z tym przez półtora roku do tej firmy wpłynęło ponad 3 miliardy złotych. Niestety Polska Grupa Górnicza nie zrealizowała w pełni swojego założonego programu naprawczego i restrukturyzacyjnego i bardzo mocno obcięła pieniądze na inwestycje. Co to oznacza? Żeby zwiększyć wydobycie, trzeba uruchomić tak zwane roboty przygotowawcze pozwalające na uruchomienie kolejnych ścian, kolejnych frontów wydobywczych, no bo wiadomo, stare się po prostu wyczerpują. PGG nie zrobiła tego w wystarczających ilościach, tylko w ubiegłym roku zaplanowane inwestycje obcięła o ponad 30%, a efekt takich robót przygotowawczych pod nowe ściany to 2-2,5 roku. W związku z tym nawet jeżeli teraz PGG zwiększyłaby znacząco nakłady inwestycyjne, to tak naprawdę efekty tego, czyli zwiększone wydobycie, będziemy mieć za około 2 lata.
A co w naszej ulubionej spółce, czyli Jastrzębskiej Spółce Węglowej się dzieje?
No, tam podobno dobrze się dzieje, jak słyszymy. Na razie koniunktura, jeżeli chodzi o węgiel koksujący, którego JSW jest największym producentem w Unii Europejskiej, jest. Wspomnieliśmy tutaj na początku o kopalni Krupiński, która została w tym roku zamknięta. Znacząco obniżyło to koszty Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która prezentuje jak na razie całkiem dobre wyniki. No ja myślę, że lada moment dowiemy się, kto będzie w końcu prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo to jest pytanie, które wiele osób sobie zadaje od kilku miesięcy cały czas. PO prezesa jest przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, pan Daniel Ozon, no ale czas tutaj chyba na takie konkretne rozstrzygnięcia, żeby na czele spółki już stała tak zwana docelowa osoba, docelowy prezes.
A obserwujesz, co dzieje się w zlikwidowanej kopalni Krupińskiej?
No do mnie cały czas jakieś bardzo, bardzo sprzeczne i różne informacje docierają, bo z jednej strony słyszę, że Jastrzębska Spółka Węglowa gdzieś tam ma cały czas z tyłu głowy plan stworzenia tam elektrowni. Z drugiej strony słyszę, że znowu ci źli Niemcy mają przyjść i wykupić te kopalnie. Z trzeciej strony słyszę, że jak brakuje węgla, to może jednak powinniśmy otworzyć kopalnię Krupiński, która dotychczas czas dawała węgiel energetyczny, jakby docelowo i tak mówiło się jednak o węglu koksującym. Sytuacja jest trochę patowa, natomiast no, po tylu miesiącach od czasu zatrzymania tam wydobycia i po wyciągnięciu sprzętu z dołu, jakby nie wyobrażam sobie w tej chwili takiej szybkiej możliwości reaktywacji tej kopalni i oddzielałabym te zapowiedzi polityków, którzy coś obiecują na lokalnym terenie i związkom zawodowym od tego, co realnie się tam może wydarzyć.
Jak skończymy rozmowę, podarujemy Kurier Wnet, w Śląskim Kurierze Wnet dużo na temat tego, co dzieje się w polskim górnictwie, dużo apeli rozmaitych, dużo analiz, między innymi pana Tytki, którego razem kiedyś żeśmy przepytywali. To było w kopalni Krupiński, jak jeszcze nie było wiadomo, albo właściwie już prawie było przesądzone, że ta kopalnia zostanie zamknięta, chociaż wierzyliśmy, że te dobre złoża, które tam są, jakoś ją ocalą. Nie ocaliły, a my jesteśmy w studio Poranek Wnet. Dzisiaj jest 20 października, rok 2017. Okazjonalny przekaz informacji. Możemy być na 87,8 z okazji roku Tadeusza Kościuszki, z okazji stulecia objawień fatimskich, ale rozmawiamy o wszystkim. Radio Wnet trwa dzięki temu przez 24 godziny aż do 14 listopada. Co będzie później, zobaczymy, ale za każdym razem miło jest spotkać w studio Karolinę Bacę-Pogorzelską. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
7:48. Poran. Jest godzina 7:48, a nawet 7:49. Trwa Poranek Wnet 20 października. Do studia powinienem mieć takie lusterko wsteczne, bo siedzę tyłem do wejścia, ale prawdopodobnie wchodzi młody, uśmiechnięty lekarz, pan dr Krzysztof Ostaszewski, członek zarządu Porozumienia Rezydentów, czyli lekarz protestujący. Panie doktorze, mikrofon trzeba mieć dosyć blisko, przysunąć, wygodnie usiąść, bo... Czy lekarze rezydenci, młodzi lekarze, pan ma lat 29?
29, tak jest. Chociaż rocznikowo 30.
Czyli za chwilę będą urodziny. W ogóle lekarze rezydenci, proszę państwa, będą obchodzić swoje 30 albo obchodzą w tym roku swoje 30, bo to mniej więcej się tak składa, że to jest ten moment, kiedy człowiek ze studenta staje się lekarzem, tak? Czyli przepoczwarza się w lekarza.
No, znaczy niezupełnie. To też sprostuję przy tej okazji. My jesteśmy lekarzami. Zresztą to jest w nazwie lekarz. Rezydent.
Bardzo serdecznie przepraszam, bo rzeczywiście tak jest. Medycyna
skończona.
Także
nie przepoczwarzamy się, więc stosując tą analogię do biologii, to jesteśmy już formą doskonałą. Jesteśmy imago. Postacią dorosłą jesteśmy lekarzami i w tej chwili jesteśmy w trakcie specjalizacji. To są dwie różne rzeczy i bardzo często ludzie to, no jest pewna konfuzja, ja to rozumiem, nie każdy wie, jak trwają studia. Pokrótce, 18 lat człowiek zdaje maturę, 6 lat studiów, 1 rok stażu, czyli mamy co 25-26 lat i stajemy się, znaczy zdajemy egzamin końcowy, uzyskujemy tytuł mamy pełne prawo wykonywania zawodu, jesteśmy lekarzami. I chciałem też zaznaczyć, że jest pewna grupa lekarzy w kraju, około 10-15%, która na tym kończy. To znaczy, tak jak ja teraz mam tytuł lekarza, to 10-15% ludzi ma 70 lat i dalej mają ten sam tytuł lekarza. Nie robią specjalizacji z różnych przyczyn. Więc ten uzyskiwanie specjalisty to jest dodatkowa kompetencja, którą my w toku swojego życia uzyskujemy. I na tym jakby to kryje się w tej nazwie rezydent, czyli lekarz w trakcie specjalizacji.
A teraz w trakcie protestu, czy po wczorajszym spotkaniu, bo rozumiem, że było spotkanie na Uniwersytecie Medycznym, spotkanie protestujących z przedstawicielami rządzących, czy to spotkanie zakończyło się konkluzją, czy protest lekarzy rezydentów się skończy?
To jest bardzo dobre pytanie. Chcielibyśmy, żeby się skończył i cały czas dążymy do tego.
A co stoi na przeszkodzie?
No, myślę, że na ten moment to jestem w stanie powiedzieć, że dobra strona, dobra wola ze strony rządowej.
Nie ma tej dobrej woli?
Nie widzimy jej naprawdę. Znaczy, naprawdę wierzymy, że ona jest, ale no nic, żadne fakty nie manifestują tej dobrej woli. Spotkania się odbywają, to jest już tracę rachubę, przepraszam, nie wiem, czwarte, piąte tego typu spotkanie na tym szczeblu i za każdym jednym razem spotkanie kończy się na stwierdzeniu ze strony rządowej, ktokolwiek by tam nie był na tym spotkaniu, że zakończmy protest, usiądźmy do rozmów, powołajmy kolejną komisję. Ja chciałem powiedzieć, że ten protest, który w tej chwili trwa, to jest efekt tego, że te komisje, w których zasiadaliśmy w przeciągu ostatnich 2 lat, nie przyniosły żadnego efektu.
Ale czy nie jest tak, że rząd mówi o tym, że podniesie wydatki na służbę zdrowia, pokazuje plan, do 2025 roku dojdzie do 6% PKB, w tej chwili to jest 4,4, czyli to jest bardzo, w miliardach złotych to jest bardzo duży wzrost nakładów na służbę zdrowia i może nie może więcej, czyli w czym ma się manifestować ta dobra wola poza takim pokazaniem systemowej zmiany?
Nasze postulaty, te, z którymi przychodzimy teraz i te, z którymi właściwie od 2 lat manifestujemy swoją obecność w przestrzeni publicznej, to są postulaty powtórzone, które powtarzamy, które powiedzieli obecni rządzący. Czyli dla przykładu minister Konstanty Radziwiłł w 2015 sam mówił, że te pieniądze muszą się znaleźć. Postulował to bardzo wyraźnie. I powiedział wtedy, że to jest możliwe w przeciągu 2-3 lat. Więc tak naprawdę nasz protest to nie jest jakiś wydumany pomysł, że grupa młodych lekarzy sobie pomyślała, że miejmy 6% PKB, dążmy do minimum europejskiego, tylko powtarzamy dokładnie to, co mówi obecny minister zdrowia, więc de facto mówimy, sprawdzam. Dzień dobry, mamy 2017, 2 lata temu pan powiedział, że w 2 lata da się ten poziom osiągnąć. Ja wiem, że to są, bo to w zależności od tego, z jakiej perspektywy się usiądzie, z jakiej perspektywy się spojrzy, to w liczbach bezwzględnych to są szałamiające liczby, ja to sobie zdaję z tego sprawę, ale mówimy o liczbach względnych, czyli o przesunięciu tak środków, bo to jest procentowy udział. My nie mówimy o dodrukowaniu pieniędzy.
To procentowy udział w budżecie, tylko tyle, że budżet obsługuje całość państwa, tak? Te zarówno sądy, jak i wszystkie funkcje, które spełnia państwo. Także przesuwanie tych środków nie jest takie proste i może żądania są za daleko posunięte.
Polacy potrzebują tych pieniędzy teraz. Oni ich potrzebują tak naprawdę 30 lat. My Polacy, my obywatele tego kraju, potrzebujemy nakładów na ochronę zdrowia odkąd właściwie sięgam pamięcią, bo odkąd sięgam pamięcią, ochrona zdrowia jest niedofinansowana i widzi to każdy, kto musiał być niestety pacjentem zachorował. Stał w kolejce, czekał na konsultację do specjalisty, czekał w kolejce na badanie. I mamy sytuację, że nie wiem, dla przykładu jest rezonans magnetyczny. Każdy wie, że średni czas oczekiwania liczy się miesiącami. A te maszyny stoją, technicy są, lekarze, którzy opisują badania są, natomiast nie ma na przykład kontraktowania, nie ma pieniędzy na zakontraktowanie. Czyli de facto pieniądze są marnowane, bo jak się raz kupi maszynę za grube miliony złotych, to ona powinna działać 24 godziny.
No tak, ale powiedział pan o zaniedbaniach, które mają 27 lat, a może dużo więcej, tak? Bo w PRL-u system służby zdrowia nie działał znakomicie, tak?
To tak, nie tak, był tak, to jest
ustrój i świat zorganizowany idealnie, tylko wręcz przeciwnie. I teraz mówią...
Tak bardziej sięgam moją pamięcią, czyli tyle, ile ja żyję.
I teraz mówi pan natychmiast, tak? Ale natychmiast nie ma. No nie, to nie. Co zrobią lekarze rezydenci? Nie ma natychmiast.
Znaczy tak, to nie jest tak, że my tupiemy nóżką i mówimy już ma być na jutro, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest proces. Bądźmy poważni w rozmowie. Znaczy, odnoszę się do strony rządowej, do ministra zdrowia. Projekt, który on przedstawia, ten wzrost do 2025, tak naprawdę zakłada stagnację do 2018-2019, czyli do końca kadencji. No, nie można powiedzieć, że być może kiedyś wzrośnie za dwie kadencje, a teraz na razie to nie. No jeżeli zamanifestujmy chociaż jakąś dobrą wolę tej zmiany, czyli powiedzmy, że teraz wzrośnie niewiele, ale wzrośnie już, wzrośnie jeszcze zauważalnie w przyszłym roku, bo wtedy, no nie wiem, do końca kadencji, żeby chociaż wzrosło, tak? Bo inaczej to są takie po prostu gruszki na wierzbie, takie obiecywanie i mydlenie oczu Polakom, że owszem, owszem. To trochę tak, jakbym ja wziął kredyt i powiedział, że moje prawnuki go spłacą, tak? Ja na razie nie będę płacił, a dzieci moich dzieci będą
płacić. No dobrze,
płacić.
Ale czy w tym roku w budżecie na rok 2018 nie zostało zapisane, że służba zdrowia dostanie więcej pieniędzy? Czy nie ma takiego zapisu w budżecie tegorocznym?
Strona rządowa chwali się, że jakby dosypała trochę pieniędzy z tej nadwyżki budżetowej, która jest. Natomiast od razu powiem, że te pieniądze, one tylko zasypią dziurę z poprzednich lat, czyli te pieniądze trafią bezpośrednio na spłatę nadwykonań z ubiegłych lat. Co to są nadwykonania? Jest szpital, szpital przyjmuje chorych, nie wiem, ktoś przyjechał z wypadku, ktoś wymaga pilnej operacji, ktoś ma podejrzenie nowotworu, trzeba szybko zdiagnozować, no to szpital jakby nie przesuwa takich chorych, nie wiem, proszę się zgłosić za dwa lata, tylko na już, tak? I koniec końców mija miesiąc, a NFZ powiedział, przepraszam, ale my możemy zakontraktować tylko 1000 operacji, państwo zrobili 1500 i nie zapłacimy za 500. I to są te nadwykonania, czyli lekarze pracują, maszyny wykonują badania, dyrektor płaci z budżetu szpitala, a nie dostaje z powrotem pieniędzy.
To proszę powiedzieć, jakie są warunki zakończenia protestu? To taki warunek, ale taki po prostu zwykły, który jest spełnialny. Jaki to jest warunek?
To znaczy pyta pan trochę o, że tak powiem, szczegóły negocjacji, czyli warunki brzegowe, co do których nie mam prerogatyw, żeby powiedzieć na antenie, to jakie są warunki brzegowe, natomiast mogę powtórzyć postulat.
To nie jest polityka, to jest normalne życie, bo jeżeli są warunki brzegowe, no to wtedy wchodzimy w politykę, negocjujemy i tak dalej, ale rozumiem, że to nie jest protest polityczny,
więc
czy jest?
Nie jest to protest polityczny, natomiast no, musimy, pamiętajmy, że ponosimy odpowiedzialność w tej chwili za no dużą część Polski, która zaczęła protestować. I to nie jest tak, że możemy nagle powiedzieć, no dobrze, to za słodkie obiecanki kończymy protest. Bo będziemy niepoważni w oczach ludzi, którzy nam zaufali. Więc do tego mówię o tych warunkach brzegowych. Nie dlatego, że to jest jakaś rozgrywka polityczna, tylko dlatego, że ponosimy odpowiedzialność wobec ludzi, którzy protestują. Jeszcze raz, postulat protestu. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w przeciągu 3 lat.
To jak rasowy polityk, jakby pan spędził w związkach zawodowych nie, 25 nie. lat, czyli zapisał się do nich będąc w przedszkolu jeszcze.
Nie, nie, panie redaktorze. Ja działam od 2 lat i ze związkami mam styczność minimalną. Natomiast, żeby chociaż była jakakolwiek manifestacja tej dobrej woli, czyli zmiany teraz, w trakcie tej kadencji. Nie obiecywanie czegoś, co będzie za 2 kadencje, za 3. Bo to są gruszki na wierzbie po prostu.
Powiedział pan, że to nie jest protest polityczny. Patrzę na zegarek, jest godzina 8. Dobrze, będziemy przestrzegać czasów Poranku Wnet. Do naszej rozmowy może wrócimy, a może nie. Zobaczymy, co się będzie działo po godzinie 8. Teraz jest godzina 8:01. Z przeglądem prasy, ze świeżymi gazetami do studia wszedł Łukasz Jankowski, ale zanim przejrzymy gazety, to porozmawiamy z Pawłem Bobołowiczem, który jest w Kijowie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
No i co, drogi redaktorze?
Czwartek, kolejny dzień. Trwały protesty pod Radą Najwyższą, które wcześniej też już relacjonowaliśmy. Rada Najwyższa rozpoczęła wczoraj procedurę dotyczącą umożliwienia zniesienia immunitetu dla deputowanych. To był jeden z wymogów protestujących. Chociaż nie oznacza to jeszcze przyjęcia odpowiednich przepisów, to część jednak protestujących uznała to za sukces. Nie przegłosowano natomiast wymaganych przez protestujących zmian w prawie wyborczym i powstania sądu antykorupcyjnego. Przyjęto natomiast coś innego, czego protestujący nie wymagali, a coś, co było projektem rządowym, czyli wprowadzenie reformy medycznej. Reforma między innymi przewiduje możliwość wyboru przez pacjenta lekarza, kierowanie strumienia pieniędzy za pacjentem, a usługi medyczne będą kontraktowane przez specjalną agencję. Szpitale mają zostać przekształcone w samodzielne, niekomercyjne przedsiębiorstwa, czyli właściwie coś, co znamy z Polski. Protest jednak wczoraj trwał z różną intensywnością, nie zbierając jednak jednorazowo więcej uczestników niż pewnie około 1000 osób. Ostatecznie część protestujących postanowiła zakończyć akcję pod ukraińskim parlamentem miasteczka namiotowego pod parlamentem. Nie zamierzają natomiast opuścić zwolennicy Michaiła Saakaszwili. Wspiera ich też część deputowanych ugrupowania Samopomoc. To ugrupowanie, przypomnę, którego szefem jest Andrii Sadowy, mer Lwowa. Samo ugrupowanie jednak stwierdziło, że protestować pod parlamentem nie będzie, czyli mamy pierwsze pęknięcie pomiędzy tą opozycyjną koalicją. Osoby zgromadzone pod radą często mówią, że ich protest ma zdecydowanie szersze znaczenie i nie był związany z przyjmowaniem konkretnych zapisów i zmian w ustawach. Jest przede wszystkim sprzeciwem przeciwko władzom, szczególnie przeciwko prezydentowi Petro Poroszence. Zresztą to słychać i widać w hasłach, które mają protestujący pod ukraińskim parlamentem. Krytycy protestów wskazują, że takie działania jednak wpisują się w rosyjską propagandę i mają doprowadzić do destabilizacji kraju. Ta noc pod radą minęła spokojnie. Wczoraj protestujący w ciągu dnia przywozili nowe namioty, a także styropian. Służby porządkowe odgradzają miasteczko namiotowe zarówno od budynku Rady Najwyższej, ale też od dostępu z zewnątrz. I wczoraj właśnie nie chcieli dopuścić tych osób, które miały ze sobą namioty i styropian. To doprowadzało do krótkich spięć pomiędzy służbami i protestującymi. Ostatecznie styropian i namioty przelatywały nad policją i Gwardią Narodową i dostawały się na teren tego miasteczka namiotowego pod Radą Najwyższą. Służby przepuszczają jedynie pojedyncze osoby, które są sprawdzane pod kątem możliwości przenoszenia niebezpiecznych przedmiotów. Za godzinę rozpocznie się posiedzenie Rady Najwyższej. Dzisiaj jest między innymi godzina pytań do rządu. Te piątkowe posiedzenia Rady Najwyższej tradycyjnie nie cieszą się dużą obecnością ukraińskich deputowanych. Raczej to jest taki dzień, kiedy wygasają wszelkie polityczne protesty. Zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Na pewno na placu na razie przed Radą pozostał Saakaszwili i jego zwolennicy,
których bardzo mało ma w Gruzji, jak powiedziała dziś w Poranku Wnet Jadwiga Chmielowska.
Przepraszam, Krzysztofie, nie usłyszałem cię.
Ale czy świadomie, czy nieświadomie? Powiedziałem, że Saakaszwili ma mało zwolenników w Gruzji, o czym powiedziała dziś w Poranku Wnet Jadwiga Chmielowska.
Bardzo często na to zwracają uwagę też środowiska polityczne na Ukrainie, te, które są skonfliktowane z Saakaszwili. Podnoszony jest ten aspekt tego, że Saakaszwilemu nie udało się w jego ojczyźnie, dlatego przyjechał na Ukrainę. Ja rozmawiam też z tymi Gruzinami, którzy, bo to nie tylko przecież Saakaszwili, mówi się o takim desancie gruzińskim na Ukrainie. Przypomnę zresztą, że przez długi czas ten desant gruziński to było takie pojęcie bardzo pozytywne, a Gruzinów na Ukrainę zaprosiły obecne władze, też Petro Poroszenko. To Petro Poroszenko był wielkim zwolennikiem przyjazdu Saakaszwilego na Ukrainę. To on mu najpierw dał obywatelstwo, które później mu zabrał. To on stworzył Saakaszwilego jako gubernatora odeskiego, z którego on później w Saakaszwili skonfliktowany z Poroszenką ustąpił. Rzeczywiście krytycy mówią o tym, że Saakaszwili nie dał sobie rady w swojej ojczyźnie i dlatego próbuje działać na Ukrainie, a często jego przeciwnicy mówią wprost, że destabilizuje sytuację na Ukrainie, ale jednocześnie nawet wśród tych przeciwników jest wiele głosów, że pewne reformy Saakaszwilemu wyszły na, udały się w Gruzji, jednak to wiele mniejszy kraj i nie mogły się udać na Ukrainie. No, Gruzini też byli zaangażowani w ten aparat prokuratorski. Rozmawiałem w czasie protestu z Dawidem Sakwarelidze, byłym zastępcą prokuratora generalnego Ukrainy, osobą, która funkcjonowała jako bezkompromisowy przeciwnik korupcji, Białorusi, osoba, która walczyła z ukraińskimi oligarchami. On też ostatecznie opuścił, został zmuszony właściwie do opuszczenia ukraińskiej prokuratury, ale dzisiaj też wspiera oczywiście Saakaszwilego i zwraca uwagę, że oni w tym momencie czują się obywatelami Ukrainy i chcą reformować i chcą zmian na Ukrainie. To zjawisko takiego podwójnego obywatelstwa i akceptowania tego podwójnego obywatelstwa jest absolutnie chyba nie do końca zrozumiałe, może nawet pewnie nie do końca akceptowane z polskiej perspektywy, ale jest czymś takim dosyć naturalnym na Ukrainie i zapewne swoje korzenie ma jeszcze w czasach sowieckich, gdzie właściwie nikogo nie dziwiło, że władcy przecież tego państwa wywodzili się z różnych republik sowieckich, a byli przyjmowani w pewnym sensie jako swoi. Być może jest to taka mentalna pozostałość. Przecież ci Gruzini, którzy funkcjonują na Ukrainie, bardzo często są związani ze środowiskami, jakby to dziwnie nie brzmiało z polskiej perspektywy, ukraińskich nacjonalistów i właściwie są uznawani za najbardziej radykalnych ukraińskich patriotów. Wśród Saakaszwilego, w jego otoczeniu, a jest wiele osób, które walczyło albo wciąż walczy na wschodzie. Takie osoby stanowią też jego najbliższą ochronę, podobnie zresztą jak ochronę Dawida Sakwarelidze, co widziałem na własne oczy.
Powiedział Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa na 87,8 UKF i na wnet.fm. Pawle, serdecznie dziękuję za korespondencję na zegarku, który ma Łukasz Jankowski. Stary zegarek z sekundnikiem, jest godzina 8:08, właśnie jest punkt, sekundnik pokazał 12:00.